Weneckie getto nie było historyczną anomalią, lecz precyzyjnie zaprojektowanym systemem zarządzania pogardą. Ta przestrzeń stanowiła instytucjonalny produkt głębokiego paradoksu. Z jednej strony, Republika Wenecji odczuwała religijną i społeczną odrazę do Żydów. Z drugiej, była całkowicie zależna od ich kapitału, wiedzy oraz sieci handlowych. Analiza prowadzi nas przez ewolucję tego miejsca. Od złotego wieku intensywnego życia kulturalnego i intelektualnego, które rozkwitło mimo murów, przez materialną degradację doby kryzysu i dżumy, aż po złudzenia emancypacji napoleońskiej i tragedię rasowego antysemityzmu XX wieku, getto staje się uniwersalnym ostrzeżeniem przed tak zwaną skazą sąsiedzką. To zdolność społeczeństwa do normalizacji krzywdy osób, które są mu niezbędne ekonomicznie, lecz niechciane ludzko. Jest to studium nad tym, jak architektura przymusu i biurokratyczna segregacja przygotowują grunt pod radykalne formy wykluczenia. Wenecka dzielnica staje się palimpsestem europejskiej pamięci o nienawiści i niezłomności. Getto jako wynalazek kompromisu, kiedy miasto potrzebuje tych, których się boi. Największym błędem w myśleniu o weneckim getcie byłoby potraktowanie go wyłącznie jako produktu średniowiecznego przesądu. Getto nie powstało tylko z fanatyzmu. Powstało, ponieważ Wenecja była pobożna w deklaracjach i rachunkowa w instytucjach. Lękliwa wobec żydowskiej obecności, lecz zależna od żydowskiego kapitału i sieci handlowych. To nie był błąd systemu, to był system. Dekret z 29 marca 1516 roku nakazał Żydom zamieszkanie w Getto Nuovo. Wenecja chciała korzystać z żydowskich pożyczek, a zarazem chronić chrześcijan przed rzekomą duchową infekcją. Getto było więc instytucją hipokryzji administracyjnej, segregowało tych, bez których miasto nie potrafiło się obejść. Religijna niechęć znalazła w getcie formę trwałej architektury. Wenecki przypadek ukazuje zdolność społeczeństwa do pogodzenia dyskryminacji z codzienną normalnością. Żyd mógł być niezbędny jako bankier czy lekarz, a jednocześnie traktowany jak ciało obce. Wenecja stworzyła model zarządzania pogardą. Pozwolić żyć pod warunkiem separacji. Pozwolić pracować pod warunkiem kontroli. Najskuteczniejsze systemy wykluczenia nie muszą codziennie bić. Przemoc staje się wtedy regulaminem. To elementarna gramatyka odczłowieczenia. Najpierw odbiera się człowiekowi złożoność, potem łatwiej odebrać mu prawo. Wenecka polityka wobec Żydów była zarazem przednowoczesna i nowoczesna. Przednowoczesna, gdyż zakorzeniona w teologicznym antyjudaizmie oraz lękach przed duchową zarazą. Nowoczesna zaś, ponieważ przekształcała te lęki w administracyjny system kontroli, rejestru i nadzoru. Getto pokazuje moment, w którym przesąd otrzymuje adres, budżet i godzinę policyjną. Nie wolno jednak spłaszczyć tej historii do obrazu biernej ofiary. Getto od początku było przestrzeni organizacji i odporności. Żydzi tworzyli tam instytucje, synagogi i sieci wzajemnej pomocy. W warunkach narzuconej ciasnoty społeczność nie mogła decydować o topografii życia, ale mogła nadawać znaczenie temu, co pozostało. Władza upraszcza, bo uproszczonym łatwiej zarządzać. Wenecja, zamykając Żydów, stworzyła przestrzeń koncentracji wiedzy i pamięci. To, co miało być znakiem niższości, stało się symbolem trwania. Społeczeństwo często dyskryminuje tych, których potrzebuje. Wenecja potrzebowała żydowskiego kredytu, lecz wolała mówić o zagrożeniu. To klasyczny mechanizm projekcji politycznej, przekształcenie własnego deficytu w cudzą winę. W latach 1541 do 1630 getto zaczyna promieniować. Za murem pojawia się życie tak intensywne, że sama Wenecja musi przyznać, iż to, co chciała odseparować, współtworzy jej wielkość. Trwanie nie jest tu cnotą cierpliwych ludzi, lecz formą walki z redukcją człowieka do problemu administracyjnego. W latach 1541 do 1630 weneckie getto przeżyło swój paradoksalny złoty wiek. Rozkwit kultury i handlu dokonywał się w przestrzeni wymuszonego odosobnienia pod spojrzeniem państwa, które korzystało z żydowskich kompetencji, lecz pilnowało, by nie przerodziły się one w pełne obywatelstwo. Rozszerzenie getta o getto Vecchio nie było gestem tolerancji, lecz gospodarczą korektą systemu izolacji. Wenecja potrzebowała kupców lewantyńskich oraz specjalistów od kredytu i ryzyka. Getto stało się mikrokosmosem żydowskiej Europy, miejscem wspólnej opresji, ale nie wspólnej równości. Kluczowa była tak zwana wielka fikcja z 1589 roku. Wenecja oficjalnie przyciągała kupców lewantyńskich, a w praktyce otwierała furtkę dla Żydów iberyjskich uciekających przed inkwizycją. Przemawiał językiem użyteczności, świadomy, że do weneckich patrycjuszy mówi się przez pryzmat interesu. Argumentował trzeźwo. Nie wolno niszczyć zasobu, z którego miasto czerpie korzyść. Gdy prawo nie uznaje godności, trzeba bronić życia językiem władzy. Getto odpowiedziało drukiem, poezją i samorządem, stając się centrum hebrajskiego drukarstwa. W świecie diaspory tekst to infrastruktura trwania. Jeśli mur getta ograniczał ciało, druk rozszerzał krążenie sensu. Weneckie synagogi uczą, że monumentalność nie wynika z rozmiaru, lecz z umiejętności zbudowania wnętrza większego niż świat, który nas otacza. W złotym wieku getta szczególne miejsce zajmuje Leon Modena, rabin i uczony rozpięty między autorytetem a osobistą kruchością. Jego postać dowodzi, że getto nie było światem zamkniętych typów społecznych, lecz przestrzenią dramatów intelektualnych i psychologicznych. Problem granic odsłania postać Sary Kopisulla. Jej salon literacki zdawał się zaprzeczać logice bramy. Kany jednak tam właśnie ujawniała się asymetria. Błyskotliwa kobieta żydowska wciąż pozostawała podatna na zawłaszczenie i zdradę. Sara staje się figurą intelektu w świecie podwójnego wykluczenia, religijnego oraz płciowego. Wspaniała kultura nie powstała dzięki gettu, lecz mimo niego. Mur nie był akuszerem geniuszu, a przeszkodą. Życie toczyło się jednak w systemie tzw. porowatości murów. Choć getto nowo ustanowiono w 1516 roku, prawo segregacji zderzało się z praktyką codzienności. Kontakt nie był jednak równością, a fascynacja nie była emancypacją. Chrześcijański patrycjusz mógł korzystać z usług żydowskiego lekarza, by po wszystkim wrócić do świata, w którym Żyd musiał pozostać za bramą. To właśnie jest skaza sąsiedzka antysemityzmu. Zdolność do bliskości bez braterstwa i podziwu bez równości. Getto było ciasne. Wysokie kamienice są zatem architekturą przymusu, metaforą kondycji prawnej ludzi, którym odebrano przestrzeń polityczną. Segregacja przestrzenna nigdy nie jest neutralna. Weneckie getto było przykładem wykorzystania architektury jako narzędzia zarządzania różnicą. Państwo tworzy kategorie, ludzie tworzą świat. Złoty wiek getta przypomina laboratorium sprzeczności. Z jednej strony przymus noszenia znaków i nocne zamknięcie, z drugiej rozwój druku, rozkwit synagog oraz działalność lekarzy, poetów i artystów. Historia ludzi wykluczonych jest jednocześnie historią krzywdy i sprawczości. Złoto tego wieku leżało w zdolności wspólnoty do wytwarzania sensu pod presją, w tworzeniu instytucji tam, gdzie prawo narzuca zależność. Jednak historia nie zatrzymuje się w momencie rozkwitu. 1630 rok, Wielka Dżuma i kryzys Republiki odsłonią kruchość tego modelu. Zależność ekonomiczna przeobrazi się w spirale długu i ubóstwa. Rok 1630 stał się cezurą, momentem, który zniszczył delikatną równowagę między przemocą instytucji a energią przetrwania. Getto było miernikiem kondycji państwa. Gdy Wenecja słabła, stawała się nerwowa i chciwa. Epidemia z lat 1630 do 1631 obnażyła materialny koszt segregacji. Getto w obliczu katastrofy stało się pułapką. Przemoc przestrzenna najpełniej objawia się w kryzysie. Kiedy nadchodzi epidemia lub krach finansowy, nierówności zapisane w murach stają się nierównościami przeżycia. Śmiertelność w getcie mogła sięgać 1/3 populacji. Zaraza zadała cios demograficzny i duchowy, niszcząc więzi oraz elity intelektualne. Nastąpił upadek gospodarczy, co uderzyło w byt żydowskich kupców. Gmina była związana z republiką gęstą siecią zobowiązań i podatków. Banki pożyczkowe stawały się coraz cięższym brzemieniem. To klasyczny mechanizm ekonomii zależności. Grupa podporządkowana ma stabilizować system, nawet gdy ten podcina jej zdolność przetrwania. Tolerancja oparta na użyteczności jest krucha. Getto było zatem ekonomiczną pułapką. Wolność bez ochrony prawnej to jedynie przerwa między jedną zależnością a drugą. Opresja zewnętrzna nie likwiduje jednak nierówności wewnętrznych. Przepaść między elitą kupiecką a ubogimi pozostawała głęboka. Materialnym symbolem tej desperacji stały się Scala Matta, szalone schody. Te prowizoryczne konstrukcje były świadectwem przymusu i architektury społecznej rozpaczy. Budynki rosły w górę, ponieważ ziemia była zamknięta. To lekcja socjologii przestrzeni. Gdy odmawia się grupie miejsca na płaszczyźnie praw, zostaje ona zmuszona do pionowej walki o przetrwanie. Każde piętro było aktem adaptacji i świadectwem opresji. Getto XVIII wieku stało się organizmem przemęczonym, wypełniała je bieda oraz rozpacz rodzin. wspólnotowa solidarność miała swoje granice. Mechanizmy pomocy nie są zasobem niewyczerpalnym pod presją głodu i przeludnienia, miłosierdzie często przegrywało z arytmetyką nędzy. W tym kryzysie materialnym pojawił się kryzys duchowy, sprawa Szastają-Cewi. Obietnica Mesjasza stała się formą protestu przeciw faktom. Konwersja Cewi na islam w 1666 roku była ciosem psychologicznym, zostawiła po sobie wstyd i cynizm. Schyłek getta był potrójny: biologiczny, ekonomiczny i duchowy. Okres od 1630 do 1789 roku pokazuje, że przetrwanie nie jest poetyckie, jest pełne brudu, długu i bezradności. Weneckie getto staje się przedmiotem ważnej refleksji. Współczesne społeczeństwa celebrują odporność grup marginalizowanych, lecz rzadko pytają, kto stworzył warunki wymagające tej wytrwałości. Słowo rezyliencja bywa wygodne alibi dla systemów, które wolą podziwiać cudze przetrwanie, zamiast usunąć przyczyny krzywdy. W XVIII wieku getto trwało jako przestrzeń zmęczona, lecz wciąż żywa. Gdy Napoleon wkroczy do Wenecji i bramy zostaną spalone, gest ten zyska siłę symbolu. Jednak przeszłość pozostaje w ciałach, lękach i pamięci instytucji. Dopiero prawo i bezpieczeństwo rozstrzygają, czy wolność nie pozostanie jedynie innym rodzajem dyskryminacji. 10 lipca 1797 roku zamknięcie zostało symbolicznie unieważnione. Bramy przestały być granicą lęku i podporządkowania. Rozbrzmiały słowa nadziei. Moment ten mógł jawić się jako przejście od stanu wyjątku do obywatelstwa, od tolerowanej użyteczności do uznanej godności. Było w tym wszystko, co obiecują wielkie rewolucje: kres hańby i początek równości. Właśnie dlatego należy zachować czujność. Historia emancypacji nie jest prostym marszem ku wolności. Akt symboliczny otwiera przestrzeń polityczną, lecz nie musi przekształcić struktury społecznej. Wolność jako gest i wolność jako trwały porządek prawny to dwie różne rzeczy. Wolność okazała się po prostu innym rodzajem dyskryminacji. Po przejściu Wenecji pod władzę austriacką bramy getta pozostały otwarte, ale społeczność żydowska ponownie zderzyła się z barierami zawodowymi i nieufnością urzędników. To dramat emancypacji odwracalnej. Spalenie bram naruszyło jednak porządek, który przez wieki wydawał się naturalny. Symbol zmienił wyobraźnię prawą. Dyskryminacja nie musi wracać w stroju, w którym odeszła. Dawny mur może zostać rozebrany, ale jego logika przenosi się do procedur. Historia nie zawsze stoi w bramie. Czasem siedzi za biurkiem. Dopiero Risorgimento otworzyło nowy język przynależności. Nie chodziło już o tolerancję, lecz o udział w projekcie nowoczesnego narodu. Żydzi stalą się współtwórcami walki o suwerenność. Porządek narodowo-liberalny zaczął pytać, czy są współobywatelami nowego państwa. Po włączeniu Wenecji do Królestwa Włoch w 1866 roku rozpoczął się złoty wiek emancypacji. Getto zaczęło pustoszeć, ponieważ jego członkowie mogli rozpraszać się po mieście. To wyludnienie oznaczało sukces i koniec przymusowej koncentracji, lecz zmieniało naturę dawnego centrum życia żydowskiego. Wyjście poza mury było aktem wolności, ale stało się też początkiem pytania, jak zachować pamięć o miejscu, które było zarazem więzieniem i domem. Emancypacja przyniosła realne awanse. Postać Sacco Pesaro Maurogonato symbolizuje moment, w którym weneccy Żydzi mogli wejść do najwyższych struktur państwa. Nie wolno jednak pominąć ceny asymilacji. Nowoczesne państwa oferowały równość pod warunkiem upodobnienia. Faszyzm nie musiał odbudowywać fizycznych bram getta, wystarczyło, że przywrócił kategorię wrogą wewnętrznego. Ustawy rasowe z 1938 roku uderzyły dwukrotnie. Odbierały konkretne prawa i niszczyły narrację emancypacyjną. Przejście od antyjudaizmu religijnego do antysemityzmu rasowego jest kluczowym procesem w historii Europy. W systemie rasowym nie były już ucieczki przez chrzest czy asymilację. Człowiek został zamknięty w definicji biologicznej. Włoski faszyzm długo ukrywał skalę własnej odpowiedzialności, zasłaniając się cieniem nazizmu. Jednak historia weneckich Żydów nie pozwala na taką ucieczkę. Ustawy rasowe, propaganda i administracyjne wykluczenie to były włoskie narzędzia. Zagłada nie zaczyna się od komór gazowych, lecz od spisu i przyzwyczajenia większości do tego, że pewnym ludziom wolno zabierać coraz więcej. Auschwitz jest finałem systemu, który zaczyna się w formularzach. Dlatego postać Giuseppe Iony ma ciężar tragiczny. Jako przywódca wspólnoty zniszczył rejestry członków gminy, by utrudnić oprawcom namierzenie ludzi, a następnie odebrał sobie życie. Zrozumiał, że w państwie zbrodni dokument staje się instrumentem śmierci. Biurokracja okazuje się najwydajniejszym narzędziem przemocy, gdy łączy się z ideologią odczłowieczenia. Faszyzm zamienił moralną katastrofę w zadanie służbowe. Akt sumienia Jony pokazuje, że jednostka może przerwać ten ciąg przemocy. Prawa mniejszości nie są ozdobą systemu, lecz jego testem granicznym. Dla weneckiego getta XX wiek oznaczał przejście od segregacji do miejsca pamięci po zagładzie. To doświadczenie skompromitowało europejskie złudzenie postępu. Europa, mówiąc o prawach człowieka, stworzyła jednocześnie rasową definicję człowieka zbędnego. Nie była to porażka w starciu z barbarzyństwem, lecz porażka cywilizacji wewnątrz jej własnych narzędzi. Dziedzictwo getta musi pozostać ostrzeżeniem i pamięcią, która nie pozwala historii udawać niewinności. Dzisiejsza przestrzeń to palimpsest, w którym nowsza warstwa nigdy nie usuwa poprzedniej. Przeszłość nie jest tu tematem muzealnym, ona pracuje w przestrzeni. Wyzwanie polega na uniknięciu estetyzacji cierpienia oraz wymazania życia. Getto było miejscem upokorzenia, ale mieszkali w nim ludzie, którzy kochali i tworzyli kulturę. Pamięć godna tego miejsca musi utrzymać obie te prawdy jednocześnie. W tym procesie kryje się konieczność i ryzyko. Bez instytucji pamięci ślady przemocy mogłyby ulec zatarciu. Jednak muzeum może stać się estetyczne alibi dla świata, który nie chce zadawać trudnych pytań. Europa często traktuje winy jako bezpiecznie zamkniętą przeszłość. Rytuał poprawności zamiast ostrzeżeniem przed odczłowieczeniem. Prawdziwa historia musi psuć komfort. Największym pomnikiem getta pozostaje niezłomne przetrwanie jego mieszkańców. To ogłuszający krzyk buntu i opór ontologiczny. To pamięć trwania jako odmowa nicości. Uznanie Żydów za podmioty, a nie milczące symbole cierpienia. Było w mieście. Było obok. Było w relacji. Antysemityzm nie potrzebował dystansu. Mógł żyć w bliskości. Chrześcijański mieszkaniec Wenecji mógł korzystać z żydowskich usług, a zarazem akceptować system, który zamykał ich na noc. To nie była nienawiść do abstrakcyjnego obcego, lecz nierówność wpisana w sąsiedztwo. Sąsiad jest tolerowany, ale nieuznany. Znany, ale nierówny. Wielkie katastrofy historyczne często poprzedzają długi okres małych przyzwyczajeń do nierówności. Getto stało się nazwą mechanizmu izolacji oraz przestrzennej kontroli biedy lub mniejszości. Wolno dostrzegać rodzinne podobieństwo pewnych praktyk. Oddzielić? Kontrolować. A potem obwiniać odseparowanych za skutki tej separacji. Getto jest maszyną produkowania argumentów przeciw tym, których samo skrzywdziło. Antysemityzm nie jest tylko psychologicznym uprzedzeniem. Jest systemem wyobraźni społecznej, który sprawnie łączy teologię, ekonomię i urbanistykę. Historia getta jest testem na to, czy umiemy rozpoznać przemoc. Zanim założy mundur i zacznie prowadzić rejestr, trzeba zachować dwa poziomy naraz. Długą historię antysemickiej separacji oraz wyjątkowość nowoczesnego projektu eksterminacyjnego. Jeśli dostrzeżemy tylko zerwanie, przegapimy stulecia przygotowywania wyobraźni do tego, że człowiek może być traktowany jako problem do administracyjnego rozwiązania. Między nadzieją a pamięcią o cierpieniu istnieje napięcie. Alexander Lee konkluduje, że największym pomnikiem getta jest jego wytrwałość, błogosławieństwem pamięć, a nadzieją ludzie. W centrum nie stoi mur czy przemoc, lecz człowiek, który nie dał się sprowadzić do funkcji przypisanej przez oprawców. Pochwała odporności nie może zwalniać nas z pamięci o winie. Bez pytań o to, kto stworzył warunki, w których przetrwanie stało się heroizmem, podziw staje się formą ucieczki od rozliczenia. Historia getta nie pozwala używać pojęć takich jak tolerancja czy integracja bez sprawdzenia, ile jest w nich prawdy, a ile pudru na starej ranie. Dziedzictwo tego miejsca pokazuje, że cywilizacja potrafi jednocześnie tworzyć piękno i segregację. Najważniejszym obowiązkiem jest rozumienie, że historia oskarża nie tylko jawnych prześladowców, lecz także obojętność i wygodę sąsiedztwa. Trzeba patrzeć na getto jak na ostrzeżenie wpisane w kamień. Antysemityzm znika dopiero wtedy, gdy wspólnota przestaje pytać, jak daleko może tolerować cudzą obecność, i zaczyna pytać, dlaczego uznała tę obecność za problem. Współczesne muzea i tablice pamiątkowe mogą uśpić naszą czujność, zamieniając dawną tragedię w estetyczny element krajobrazu. Prawdziwe dziedzictwo getta nie tkwi jednak w kamieniach, lecz w pytaniu o granice naszej empatii. Czy potrafimy dostrzec moment, w którym uznanie czyjejś użyteczności staje się wygodną maską dla braku uznania jego godności?